Żądza krwi. Wampir z sąsiedztwa. Pozwólcie, że dziś będzie trochę inny wstęp. Także dlatego, by algorytmy nie wyłapały w pierwszych minutach opowieści treści, które, ujmijmy to delikatnie, nie będą familijnej natury. Podsłuchałam, że inni podcasterzy na początku, zanim przejdą do meritum, zachęcają do polubienia, zaobserwowania i zasubskrybowania kanału. Niniejszym i ja to czynię. Niezwykle mi pomożecie. Z uwagi na brak reklam, mój podcast jest pro publico bono. Niechaj mam radość i satysfakcję z zasięgów, które będą dla mnie największą nagrodą. Autopromocja za nami. Teraz posłuchajcie historii, a nawet dwóch, które są mocno bulwersujące i odbierają wiarę w istnienie sprawiedliwości na tym świecie. Zacznijmy od bardziej dziwacznej, zaskakującej zbrodni. John Brennan Crutchley urodził się 1 października 1946 roku. Był najmłodszym z trójki dzieci państwa Billa Frederica Crutchleya seniora i Mildred Rose Adele Burnside. Rodzina mieszkała w Clarksburg w Wirginii Zachodniej. Rodzice Johna byli do siebie przywiązani, a ich małżeństwo bardzo trwałe. Pobrali się w 1930 roku i przeżyli razem 57 lat, aż do śmierci Crutchleya seniora. Ten ostatni pochodził z Leicestershire w Wielkiej Brytanii. W wieku 15 lat wyemigrował z rodzicami do Ameryki. Przez Montreal dotarł do Nowego Jorku w 1919 roku, by spełnić swój amerykański sen. Państwo Crutchley, wykształceni i zamożni, ustabilizowani życiowo, przeżyli tragedię, która odmieniła domowe życie. Pierworodna córka, 13-letnia Donna June, 2 lutego 1945 roku trafiła do szpitala na pilną operację. Zmarła tego samego dnia po podaniu zastrzyku przygotowującego ją do zabiegu. Nie ustalono, czy otrzymała zły lek, czy była uczulona na zaaplikowany jej środek. Oficjalna przyczyna zgonu – zapaść krążeniowa. Jej śmierć była wielkim i smutnym wydarzeniem dla rodziny i społeczności. Nastolatka żegnało ponad 700 osób podczas ceremonii pogrzebowej. Crutchleyowie, którzy mieli już jednego syna, rok młodszego od zmarłej córki Williama Frederica Juniora, postanowili, że postarają się o kolejne dziecko. Marzyli o dziewczynce, która w jakiś sposób miała wypełnić pustkę po tragicznie zmarłej Donnie June. Gdy półtora roku później urodził się John, jego matka była zrozpaczona. Czekała przecież na córeczkę. Znalazła jednak sposób na oszukanie samej siebie kosztem psychiki dziecka. Ubierała chłopca w dziewczęce ubranka do 6 roku życia. Dziś może to się nie wydawać dziwne. W tamtych czasach było szokujące i stygmatyzujące dla małego Johna. Rodzice też nie mieli dla niego odpowiedniej dawki czułości. Bywało, że znęcali się nad najmłodszym synem i bili aż do utraty przytomności. Tak zwane porządne domy, tak zwanych normalnych rodzin, skrywają czasem tajemnice, które mogą zjeżyć włosy na głowie. Tak się właśnie działo u Crutchleyów. Chłopiec, samotny wśród najbliższych, również w szkole nie znalazł pokrewnej duszy, choć trzeba przyznać, że wcale jej nie szukał. Zamykał się w piwnicy rodzinnego domu i realizował pasję. Majsterkował przy elektronicznych urządzeniach. Na tyle uzyskał w tym sprawność i umiejętności, że za pieniądze naprawiał różne urządzenia i systemy radiowe. W liceum był DJ-em radiowym. Znalazł swój świat, w którym się spełniał. Po publicznej szkole średniej w Upper St. Clair w Pensylwanii ukończył studia licencjackie w dziedzinie fizyki na chrześcijańskiej uczelni Defiance College w Ohio w 1970 roku. Zdobył jeszcze tytuł magistra inżyniera na Uniwersytecie George'a Waszyngtona w Waszyngtonie w 1981 roku. Mimo problemów w zdobywaniu i utrzymywaniu relacji, ożenił się po raz pierwszy w wieku 23 lat. Związek nie był najszczęśliwszy i szybko się rozpadł. Zdaje się, że żonie nie pasowały niektóre z jego zainteresowań. John lubił sztukę, fotografię, jazdę na nartach i nurkowanie, ale jego seksualne eskapady w poszukiwaniu ciągle nowych doznań, zwykle opartych na sadystycznych skłonnościach, były już przez jego partnerkę nie do przyjęcia. Po zakończeniu edukacji podjął pracę w General Motors, Defiance w Ohio. Zajmował się instalacją nowego systemu bezpieczeństwa w zakładzie. Znalazł sobie jednak lepszą posadę w innym oddziale firmy w Kokomo, w stanie Indiana. Zgodnie z życzeniem zatrudniono go w Delco Electronics, oddziale GM zajmującym się projektowaniem i produkcją elektroniki samochodowej. Pracował tam kilka lat jako inżynier systemów elektrycznych. Państwo Crutchley musieli być wówczas dumni ze swoich synów. Starszy był już wtedy lekarzem, młodszy odnosił sukcesy w branży nowych technologii. Jednak kariera Johna trwała krótko. W firmie zauważono braki w materiałach i przeprowadzono wewnętrzne dochodzenie, które doprowadziło ochronę do Johna. Został zwolniony. Przeprowadził się do hrabstwa Fairfax w Virginii. Nie miał problemu ze znalezieniem pracy. Przez kolejne lata pracował dla firm elektronicznych w Waszyngtonie i okolicach. W połowie lat 70. ożenił się po raz drugi. Tym razem jego partnerka nie miała nic przeciwko ekstremalnym zabawom seksualnym. Brała w nich chętnie udział i była wyrozumiała dla specyficznych oczekiwań męża. Ale o tym opowiem coś więcej za kilka minut. Ostatecznie Crutchley wylądował na Florydzie. W 1983 roku zatrudniono go w Harris Corporations, produkującym technologię dla armii w Palm Bay. Nie pozbył się dawnych nawyków, niestety. Tu również zdołał wynieść ściśle tajne dokumenty dotyczące uzbrojenia dla marynarki wojennej, łączności i projektów dla NASA na przylądku Canaveral, co odkryto już po jego aresztowaniu. Sprawa była na tyle poważna, że FBI, CIA i kontrwywiad marynarki wojennej połączyły siły, by zrozumieć motywy Crutchleya. Gdyby był szpiegiem, natychmiast rozpoczęto by oficjalne dochodzenie. Ale Crutchley nie szpiegował. Z sobie tylko znanego powodu wyniósł informacje zapisane na dyskietkach i zabezpieczył je stworzonym przez siebie kodem. Nie był jednak geniuszem. Kod udało się bez trudu złamać. Dochodzimy do momentu, w którym muszę Wam ujawnić prawdziwą naturę antybohatera dzisiejszego odcinka. Okradał firmy, w których pracował, naruszał procedury bezpieczeństwa i uprawiał sadomasochistyczny seks z żoną. To już wiecie. Jednak z tych powodów nie trafiłby do mojej opowieści. Było w nim coś znacznie bardziej mrocznego, nieludzkiego wręcz. Posłuchajcie. Malabar na Florydzie. Ranek 22 listopada 1985 roku. Naga 19-letnia Laura Murphy próbowała pełznąć wzdłuż pobocza drogi. Miała skute kajdankami ręce i nogi w kostkach. Minęło ją wielu kierowców, zanim jeden w końcu zatrzymał się i udzielił pomocy. Blada jak śmierć dziewczyna, w stanie głębokiego przerażenia błagała, by nie zabierał jej z powrotem do tego domu. Zapytana, o jakie miejsce jej chodzi, podała lokalizację. Dom był w pobliżu, zadbany, świadczący o zamożności jego właścicieli. Równo przestrzeżony trawnik, patio, basen, dookoła drzewa. Idealne miejsce do życia dla szczęśliwej rodziny z klasy średniej. Wybawiciel zapamiętał adres, po czym delikatnie ułożył dziewczynę w swoim aucie i zawiózł ją do siebie. Następnie wezwał policję i pogotowie. Laura została pozbawiona niemal połowy krwi z organizmu. Spuszczono z niej od 40 do 45% krwi. Miała ślady po krępowaniu na rękach, nogach i szyi. Dzień wcześniej, 21 listopada, stała przy drodze i próbowała złapać stopa. Chciała dostać się do koleżanki w Melbourne. Na jej nieszczęście zatrzymał się Crutchley. Nic nie wskazywało na to, by mógł być niebezpieczny. Drobnej budowy, krótko ostrzyżony, w dużych okularach z grubymi szkłami, w marynarce i pod krawatem, wyglądał jak najzwyklejszy nerd, naukowiec lub urzędnik. Zgodził się zawieźć dziewczynę tam, gdzie chciała, czyli do nieodległego Melbourne na Florydzie. Wspomniał jednak, że musi na chwilę wrócić do domu. Zapomniał bardzo ważnego notatnika, który będzie mu potrzebny w pracy. Dziewczyna nie miała nic przeciwko temu. Żona i syn Crutchleya wyjechali na święto dziękczynienia do Maryland, do rodziny. Cały dom miał do swojej dyspozycji. Podjechali na jego posesję. Mężczyzna zaprosił ją do środka. Odmówiła. Wolała zostać w samochodzie. Wówczas wsiadł na tylne siedzenie i od tyłu zarzucił jej na szyję nylonową linkę. Podduszona Laura straciła przytomność. Bezwładne ciało zaniósł do kuchni. Zdjął z dziewczyny wszystko, co miała na sobie. Przywiązał ofiarę pasami do blatu wyspy kuchennej. Po wybudzeniu Laura zorientowała się, że jest unieruchomiona, a jej ruchy śledzi kamera wideo. Napastnik zdążył też zainstalować specjalne oświetlenie. Crutchley zamierzał nagrać całą sytuację, by potem dla własnej przyjemności ją odtwarzać. Zgwałcił Laurę. Następnie w ramię i nadgarstek ofiary wbił igłę. Z pomocą rurek spuścił jej sporo krwi do zwykłego słoika i na oczach zmaltretowanej, słabnącej nastolatki zaczął pić czerwony płyn. Twierdził, że jest wampirem. Następnie skuł ją kajdankami i zaniósł do wanny. Na jakiś czas została sama. Niestety oprawca wrócił na kolejny gwałt i picie krwi. Trzeci gwałt i upuszczenie krwi miało miejsce rankiem. Crutchley zapowiedział, że wychodzi do pracy. Zostawił ją skutą kajdankami w łazience. Zagroził, że jeśli tylko Laura spróbuje uciec, pojawi się jego brat i ją zabije. Wyszedł z domu, a dziewczyna, mimo osłabienia, zdołała wypchnąć okno łazienki i wyczołgała się na zewnątrz. Zdaniem hematologa zmarłaby z powodu utraty krwi w ciągu następnych 12 godzin. Laura była tak przestraszona, że początkowo nie wniosła oskarżenia przeciwko Crutchleyowi. Policyjny konsultant, terapeuta zajmujący się ofiarami gwałtu, przekonał ją, by jednak to zrobiła. Policja musi go zatrzymać, a sąd skazać. W przeciwnym razie skrzywdzi inne osoby. Zgodę na przeszukanie jego posesji uzyskano w nocy i śledczy natychmiast pojechali do Crutchleya. Była 2:30 nad ranem. Za późno dokonano przeszukania. Zdążył usunąć obciążające nagranie z kamery wideo. Na suficie w kuchni wciąż wbity był hak, na którym podwiesił ofiarę. Zamiast zabezpieczyć dowody, porobiono jedynie zdjęcia. A miał w domu wysoki na kilkanaście centymetrów stos kart kredytowych, kolekcję damskich naszyjników powieszonych na haczyku i kosmyki włosów ukryte w szafie. Psie obroże, zapewne stosowane do łóżkowych igraszek, były w tej sytuacji najmniej podejrzane. Znaleziono też u niego marihuanę. Crutchley został zatrzymany i skierowany do aresztu w Titusville. Jego żona natomiast zajęła się usuwaniem wszelkich dowodów. Podczas kolejnego przeszukania nie było już kart, biżuterii i włosów. Znaleziono natomiast stos 72 kart katalogowych o wymiarach 7,5 na 12 cm, na których Crutchley zapisał imiona wielu kobiet wraz z ich numerami telefonów i opisami zachowań seksualnych. Policja skontaktowała się z każdą z osób. Okazało się, że Crutchley testował przesuwanie granic w sytuacjach intymnych. Z niektórymi partnerami pozwolił sobie, wbrew ich woli, na niebezpieczne zachowania. To już nie był seks, lecz napaść. Jego żona czasami uczestniczyła w tych zabawach. W domu znaleziono dziesiątki amatorskich nagrań erotycznych z jej udziałem. Po zatrzymaniu męża wypowiadała się dla prasy. Atak na 19-latka określiła, cytuję, delikatnym gwałtem, pozbawionym jawnej brutalności. Pani Crutchley musiała być pozbawiona empatii, za to bardzo szczera. Przeszukano również miejsce pracy Johna. W firmowym biurku znaleziono zdjęcia przedstawiające nieznaną kobietę, związaną i zakneblowaną, którą John dusił rękami. W domu były ponadto dziesiątki fotografii kobiet podpatrzonych w miejscach publicznych, nieświadomych, że ktoś robił im zdjęcia. Crutchley przyznał się do porwania i gwałtu w czerwcu 1986 roku. Dzięki temu uniknął prokuratorskiego zarzutu posiadania narkotyków i poważnego uszkodzenia ciała, czyli pozbawienia krwi. Ku jego rozczarowaniu podczas procesu i tak kwestia wampiryzmu została ujawniona. Crutchley opowiedział, że nauczył się picia krwi 15 lat wcześniej od pewnej pielęgniarki w ramach rytuału seksualnego. Zeznawał sam we własnej obronie. Bronił się jak potrafił, nieudolnie. Zrzucał winę na swoją ofiarę. Nazwał Lore dziewczyną Mansona, która sama pakowała się w kłopoty, oczekując perwersyjnego seksu. Przyznawał, że ma specyficzne upodobania w łóżku, lubił eksperymentować, ale to jego prywatne sprawy. Nie powinny trafiać do sądu. Prosił przysięgłych, by wydając wyrok, nie kierowali się piciem krwi, bo tak naprawdę w tym wypadku nie zdążył jej wypić. Skrzepła i, cytuję, nie mógł jej przełknąć. Żona nie chciała wystąpić w roli świadka. Nie omieszkała jednak powiedzieć dziennikarzom, że jej mąż był niewinny. Był jedynie perwersyjnym facetem. Argumenty pary nie przekonały ławy przysięgłych. Uznano go winnym zarzucanych czynów. 23 czerwca 1986 roku sędzia dał mu większą karę niż proponowana w tym przypadku przez prawo stanowe. Crutchley usłyszał wyrok dożywocia. W przypadku wcześniejszego opuszczenia zakładu miał przebywać aż 50 lat na zwolnieniu warunkowym, zakładając, że tyle by przeżył. Robert Ressler, agent FBI i pionier profilowania kryminalnego, do którego zwrócono się o pomoc po pierwszym przeszukaniu, był przekonany, że Crutchley musiał już wcześniej zabijać. Według niego był seryjnym mordercą typu zorganizowanego. Miał doskonale wypracowany modus operandi. Właśnie dzięki wskazówkom Resslera przeprowadzono drugie, bardziej szczegółowe przeszukanie w domu podejrzanego. Profiler zauważył, że w okolicy, w której mieszkał oskarżony, hrabstwie Brevard, znaleziono w poprzednim roku 4 kobiece ciała. Sprawców zabójstw nie odnaleziono. Kobiety ginęły i znikały w Pensylwanii i Ohio, w czasie i miejscach, gdzie przebywał lub mieszkał Crutchley. Ressler nakazał przekopanie posesji Johna oraz sprawdzenie jego gabinetu w Harris Corporations. Profiler został też wezwany na świadka oskarżenia podczas procesu, gdzie przedstawiał swoje spostrzeżenia i sugerował, że zbrodnie Crutchleya są znacznie poważniejsze. Oskarżony posiadał cechy charakterystyczne dla seryjnego mordercy. Niewiele się różnił od oczekującego na egzekucję Teda Bundy'ego. Ressler miał już wcześniej do czynienia z wampirami. Profilował Richarda Trentona Chase'a oraz 5 innych pijących ludzką krew sprawców. Śledczy z różnych hrabstw dostarczyli akta, Jednak nie znaleziono podczas ponownej ich analizy żadnych znaczących powiązań zbrodni lub zaginięć z Crutchleyem. Sam zainteresowany był z siebie dumny, że tak znakomicie zacierał za sobą ślady. Po przyznaniu się do winy mówił na konferencji prasowej, cytuję: "Nie ma żadnych przestępstw, z którymi mogliby mnie powiązać. Jest dwóch Johnów Crutchleyów", powiedział, zrzucając z siebie odpowiedzialność. Oskarżał pornografię jako źródło wszelkiego zła, które wdarło się do jego psychiki. Przyznał, że wiele pomysłów zaczerpnął z czasopism dla dorosłych. Dość ryzykowny argument. Przecież oglądanie pornografii nie jest obowiązkowe. Każdy robi to z własnej woli i jest odpowiedzialny za to, co zrobi pod jej wpływem. Mimo jego zaprzeczeń i braku dowodów, uważa się nawet dziś, że jego ofiary zginęły w Virginii, Maryland, Ohio, Waszyngtonie i na Florydzie. Rodzina żony Crutchleya, którą odwiedzał, mieszkała w hrabstwie Montgomery w stanie Maryland. W pobliżu ich domu została zamordowana 15-letnia rudowłosa Kathy Lynn Beatty. 24 lipca 1975 roku nastolatka została pobita i zgwałcona w lesie, tuż obok sklepów Kmart i 7-Eleven w Aspen Hill. Znaleziono ją żywą, przez miesiąc nie odzyskała przytomności i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Napaść na nią miała miejsce całkiem niedaleko od porwania sióstr Lyon, 10-letniej Catherine Mary i 12-letniej Shelly Mary. Dwie niebieskookie, szczupłe blondynki zniknęły z centrum handlowego w Wheaton w stanie Maryland na przedmieściach Waszyngtonu 25 marca 1975 roku. Były podekscytowane. Zbliżały się ich urodziny. Catherine obchodziła je 29, Shelly 30 marca. Cieszyły się też z wolnego czasu. Akurat trwały wielkanocne ferie. Dziewczynki obiecały mamie, że wrócą przed godziną 16. Ktoś widział je, jak szły w stronę domu. Nie dotarły jednak na miejsce. O godzinie 19 rodzice zawiadomili policję. Dziewczynek szukali dosłownie wszyscy. Policja z psami, płetwonurkowie w okolicznych akwenach, ochotnicy i sąsiedzi. Wyznaczono $9,000 za pomoc we wskazaniu ich miejsca pobytu. Rodzina wieszała ulotki, nawet skorzystała z usług wróżki. Oczywiście, jak często w takich sytuacjach, pojawili się fałszywi szantażyści żądający okupu. Nie było jednak żadnego sensownego tropu. Catherine i Shelly rozpłynęły się w powietrzu. 1 kwietnia, po kilku dniach poszukiwań, zgłosił się na policję świadek, 18-letni Lloyd Lee Welch, który potwierdził obserwacje innych świadków. Twierdził, jak oni, że widział dziewczynki z mężczyzną, który udawał najprawdopodobniej radiowca. Miał magnetofon i mikrofon i nagrywał rozmowę z Catherine i Shelly. Dziewczynki zapewne mu zaufały, bo ich tata był prezenterem radiowym w lokalnej stacji. Welcha poddano badaniu wariografem. Nie przeszedł go pomyślnie, ewidentnie kłamał. Welch przyznał, że nieco sfałszował obraz, jaki zapamiętał. Uznano go po prostu za niewiarygodnego świadka i zwolniono do domu. Policjanci doszli do wniosku, że mężczyzna chciał zdobyć nagrodę. Wygłosili mu kazanie na temat zajmowania ich cennego czasu, okłamywania służb i wyłudzania i puścili. Sprawa zaginięcia sióstr Lyon czekała niemal 40 lat na wyjaśnienie. W 2013 roku wznowiono śledztwo. Jeden z detektywów zauważył dokument z badania Welcha wariografem i notatką, że świadek kłamał. Spojrzał na jego zdjęcie, a następnie na jeden z portretów pamięciowych sporządzonych po rozmowach ze świadkami. To był on, że też nikt wcześniej nie powiązał szkicu i nadgorliwego osiemnastolatka. Idąc za tym tropem, śledczy dowiedzieli się, że w latach 1973-1997 wspomniany Welch był wielokrotnie zatrzymywany i skazywany za gwałt, przemoc domową i napaść z użyciem noża oraz odsiadywał właśnie karę 29 lat pozbawienia wolności za molestowanie 10-letniej dziewczynki. 16 października 2013 roku Welch został przesłuchany w więzieniu. Przez bite 8 godzin kluczył i przedstawiał dość dziwną opowieść o tym, co wydarzyło się przed 38 laty. Lawirował, zmieniał zeznanie, obarczał innych, przyznawał się i tak w kółko. Trzeba przyznać, że sam doświadczył trudnego dzieciństwa, co absolutnie nie zwalnia go z odpowiedzialności za to, jakim stał się człowiekiem. W jego rodzinie dochodziło do kazirodztwa. Molestował go ojciec, który sam wychowywał dzieci po śmierci żony. Kobieta zginęła w wypadku samochodowym, do którego doprowadził jej mąż. Lloyd Welch zawsze podobał się kobietom, ale on wolał dorastające dziewczynki. Specjalnie wybrał sobie pracę, która pozwalała mu być bliżej obiektów swoich zainteresowań. Pracował przy instalacji objazdowych atrakcji dla dzieci w pobliżu centrów handlowych. I takie zajęcie wykonywał w czasie, gdy zniknęły siostry Lyon. Twierdził, że dziewczynki zostały uprowadzone przez jego ojca i wujka Richarda. Mężczyźni wykorzystali je seksualnie i zamordowali. Następnie rozkawałkowali zwłoki. Welch pomagał im tylko pozbyć się szczątków. Po latach sąsiedzi dobrze pamiętali, że widzieli, jak Welch wrzucił dwie pełne torby poplamione na czerwono do ognia na dzikim wysypisku. Ponieważ wiele osób z jego rodziny w tym samym miejscu pozbywało się śmieci, nikt się nie zdziwił. Oczywiście po śmietnisku i szczątkach po tylu latach nie było już śladu. Policja mogła jedynie przeszukać piwnicę, w której rzekomo dokonano zbrodni. Spryskana luminolem przestrzeń rozświetliła się i ukazała krwawe ślady. Okazało się, że krew była ludzka, niestety w stanie, który uniemożliwiał badania DNA. W 2015 roku Lloyd Welch usłyszał oficjalnie zarzuty. Dopiero dwa lata później, we wrześniu 2017 roku, przyznał się do porwania dziewczynek. Wyparł się gwałtu i morderstwa. Prokurator zrzekł się żądania kary śmierci i w ramach ugody skazano go na podwójną karę 48 lat więzienia. Na rozprawie byli obecni 77-letni rodzice zaginionych dziewczynek oraz ich dwaj bracia. Ciał Catherine i Shelly nigdy nie odnaleziono. Prawdopodobnie morderca je spalił. Żona skazanego, Patricia, podobnie jak żona Crutchleya, wspierała swojego partnera. Kłamała i prawdopodobnie ukrywała ślady zbrodni. Oskarżono ją o krzywoprzysięstwo i zachęcanie do zmowy milczenia w rodzinie. Czemu opowiedziałam wam tę historię, wplatając ją w opowieść o Crutchleyu? Z bardzo bolesnego powodu. Ofiary Welcha i ofiary Crutchleya nigdy nie doczekały się sprawiedliwości. Podejrzenia to za mało, by dowieść prawdę w sądzie. Crutchley, podejrzany o zamordowanie 15-letniej Beatty, do końca swoich dni czuł zapewne satysfakcję, że nikt nie zdołał rozwiązać zagadki jej śmierci. Takich kryminalnych zagadek powiązanych z nim było znacznie więcej. Jedna z kart w katalogu seksualnych ekscesów Crutchleya dotyczyła jego dziewczyny. 25-letnia Debra Rita D. Fitzjohn, sekretarka z Fairfax w Virginii, zaginęła 28 stycznia 1978 roku. Jak często się zdarza, pierwszym podejrzanym w takiej sytuacji jest partner zaginionej osoby. Rozpoczęto obserwacje Crutchleya, tym bardziej, że ostatni widział ją żywą w swojej przyczepie kempingowej, w której mieszkał. upierał się, że Debra była u niego w wieczór przed zniknięciem, ale nawet nie zarejestrował jej obecności. Spał przed telewizorem. Kiedy się obudził, od razu wyszła. 4 lutego, tydzień po zniknięciu Debry, napisał do niej odręczny, jednostronicowy list. Przeprosił, że spał, kiedy przyszła. Prosił, żeby zadzwoniła, jak tylko wróci do miasta. W liście wspominał też o tym chłopaku, który jakoby ją nękał. Zapewne sugerował istnienie tajemniczego sprawcy, odsuwając podejrzenia od siebie. Prokurator stanu był bezradny. Tak skomentował sprawę. Nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków. Wiemy, że ją znał. Wiemy, że był w jej towarzystwie na kilka dni przed jej zniknięciem. Szczątki kobiety znalezione dopiero w październiku, po 9 miesiącach. Natknął się na nie myśliwy. Było za późno, by rozwikłać, w jaki sposób zginęła. Sprawca nie zostawił żadnych śladów. Dziadkowie zamordowanej kobiety wciąż mieli nadzieję, że policja rozwiąże sprawę. Wynajęli prywatnego detektywa, byłego oficera policji z Fairfax. Detektyw dzwonił też kilka razy do Crutchleya. Zapamiętał, że automatyczna sekretarka podejrzanego odtwarzała niepokojący motyw muzyczny z Twilight Zone, strefy mroku. Detektyw sprawdzał każdą możliwą informację, każdą poszlakę. Babcia zaginionej rozmawiała z Crutchleyem. Był uprzejmy, zaprosił ją do swojej przyczepy i powtórzył wersję, którą znała już policja. Kiedy kilka lat później John został oskarżony o porwanie, gwałt i picie krwi 19-latki, dziadkowie Debry chcieli zobaczyć rzeczy, które najprawdopodobniej były jego trofeami. Niestety nie rozpoznali wśród biżuterii u niego w domu tej, która należała do ich wnuczki. Dziadkowie, którzy wychowali Debrę i jej rodzeństwo, jeszcze przez 2 lata od jej zniknięcia opłacali wynajmowane przez nią mieszkanie. Podlewali też przez ten czas jej rośliny. Życie w niepewności i niewiedzy jest straszne. Czerpią z niego korzyści i seksualne podniecenie sprawcy, którzy świadomi cierpienia, jakiego przysparzają bliskim swoich ofiar, ponownie przeżywają zbrodnie. Napawają się dominacją i kontrolą, jaką mają nad nimi. Jak mówiłam, ofiar Crutchleya mogło być znacznie więcej. Choćby 29-letnia Patty Lou Wolanski, autostopowiczka zaginiona w 1985 roku. W biurze Crutchleya znaleziono jej dowód osobisty. Przyznał, że wprawdzie zabrał ją do samochodu w listopadzie 1985 roku, ale jej zachowanie wydało mu się obsceniczne i kazał jej zaraz wysiąść. Dokumenty musiała zgubić. Znalazł je na siedzeniu auta i zabrał ze sobą. Ciała kobiety nigdy nie odnaleziono. W jego biurku leżały też dokumenty 5 innych kobiet. Szczątki jednej z nich, 25-letniej Nancy K. Brown, zaginionej podczas wakacji na Florydzie, znaleziono w marcu 1984 roku, pół roku od zaginięcia. Zginęła od ciosu w głowę. W tym samym roku wyłowiono ciało 16-letniej Cheryl Ann Windsor w pobliżu wyspy Merritt. Szczątki 20-letniej Diane Lee Casey znaleziono na samej wyspie Merritt w tym samym roku. Crutchley miał w swojej kolekcji dokumenty każdej z nich. Przypadek? Nie sądzę. Lista potencjalnych ofiar Johna jest znacznie dłuższa. W latach 1979-1983 pracował dla armii amerykańskiej, miał dostęp do bazy lotniczej marynarki wojennej w Norfolk. W tym czasie zaginęły stamtąd 2 kobiety. Anne Kimbrough, lat 23, zniknęła 25 marca 1982 roku. Ciało znaleziono w jej samochodzie, częściowo zanurzonym w wodzie. Miała związane ręce sznurem do bielizny. Napastnik próbował ją udusić. Młoda kobieta utopiła się. Carol Ann Molnar, lat 21, pracownica administracji bazy, zaginęła rok później. Jej rozłożone szczątki znaleziono po 3 miesiącach. Częściowo zakopane pod skałami falochronu w bazie Norfolk, została uduszona. 8 sierpnia 1996 roku Crutchley został zwolniony z więzienia Union w Rainford za dobre sprawowanie. Odsiedział zaledwie 11 lat z wyroku dożywocia. Społeczności i władze Bridgeport w Wirginii Zachodniej, gdzie mieszkała jego matka, oraz Malabar i Melbourne na Florydzie odmówiły mu prawa do zamieszkania w ich granicach. Wysłano go wobec tego do ośrodka resocjalizacyjnego w Orlando. Mógł tam liczyć na wsparcie terapeutyczne. Wystarczyły zaledwie 3 dni, by znów go zatrzymano. Naruszył zwolnienie warunkowe po pozytywnym wyniku testu na obecność marihuany. Twierdził, że więźniowie podczas imprezy z okazji jego wyjścia na wolność wdmuchiwali mu dym z marihuany w twarz, stąd jej obecność w organizmie. Jednemu ze strażników powiedział coś zupełnie innego. Przyznał, że rzeczywiście palił trawkę dla zredukowania stresu. 31 stycznia 1997 roku z powodu naruszenia warunku rozpoczął z powrotem odbywanie kary dożywocia. Osadzono go w izolatce, gdy odkryto, że miał 13 kolczyków na genitaliach, co oznaczało kolejne naruszenie regulaminu więziennego. Z pomocą jednego z kolczyków założył kłódkę na penisie na dowód wierności swojej wyrozumiałej żonie, która i tak się z nim rozwiodła zaraz po uwięzieniu w 1986 roku. John Brennan Crutchley zmarł 30 marca 2002 roku. Znaleziono go ledwo żywego w celi w więzieniu Hardy. Miał na głowie plastikową torbę. Nie udało się go odratować po przewiezieniu do szpitala. Dopiero po roku rozwiano spekulacje na temat jego śmierci. Nie targnął się na swoje życie. 55-letni wampir i seryjny morderca zmarł w wyniku autoerotycznego podduszania. Chociaż nie żyje, wciąż wypływają informacje o zaginionych kobietach, które być może zginęły z jego ręki. Śledczy z kilku stanów łączą jego osobę z co najmniej 32 zabójstwami. Sprawiedliwości nigdy nie stanie się zadość. Jeszcze na koniec drobnostka. Kiedy aresztowano Crutchleya, sąsiedzi byli bardzo zaskoczeni. Taki był miły, sympatyczny, zwykły facet wiodący zwykłe życie z żoną i dzieckiem, fachowiec w swojej wymagającej specjalnych umiejętności dziedzinie. Rozejrzyjcie się, może wasz miły sąsiad lub miła sąsiadka w zaciszu domowym pije ludzką krew. Postscriptum. Sprawa sióstr Lyon, o których wspominałam, została bardzo rozlegle i rozwlekle opisana przez Marka Bowdena w książce pod tytułem Ostatni trop. Tajemnica zaginięcia sióstr Lyon. Jeśli macie czas i cierpliwość, lektura może okazać się satysfakcjonująca. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości. Renata.